Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jedenastego listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI mianował nowego biskupa łomżyńskiego. Biskup nominat Janusz Stepnowski będzie gościem naszego programu. Przedstawimy też nowy numer Przeglądu Powszechnego, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy.
Miliony katolickich wolontariuszy wnosi wkład w misję charytatywną Kościoła na całym świecie. Benedykt XVI wyraził im wdzięczność, spotykając się z uczestnikami spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę Cor Unum z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w naszych czasach naznaczonych kryzysem niepewnością zaangażowanie wolontariuszy napawa ludzi zaufaniem, gdyż pokazuje, że dobro istnieje i wzrasta wśród nas. Wiara katolików umacnia się, gdy widzą dobro, które czyni się w imię Chrystusa. Dla chrześcijan bowiem wolontariat nie jest jedynie wyrazem dobrej woli, ale opiera się na osobistym doświadczeniu spotkania z Chrystusem. Uczy on nas służyć braciom, naśladując miłość Boga do nas. Mamy być narzędziami tej miłości w świecie, w którym jest tyle ubóstwa i cierpień. Papież zaznaczył, że katolicki wolontariat nie może odpowiedzieć na wszystkie te potrzeby, ale nie powinno nas to zniechęcać.
Nie dajmy się też zwieść ideologiom, które chcą zmienić świat według wizji czysto ludzkich. To niewiele, co zdołamy uczynić, by pomóc w ludzkich potrzebach, można uznać za dobre ziarno, które wzrośnie i przyniesie obfity owoc. Obowiązkiem władz publicznych jest uznać ten wkład bez wypaczania go, a wasza rola jako chrześcijan to czynny udział w życiu społeczeństwa, starając się, by było ono coraz bardziej ludzkie, by coraz bardziej znamionowała je autentyczna wolność, sprawiedliwość i solidarność. Obecnie wolontariat jako służba charytatywna stał się powszechnie uznanym elementem współczesnej kultury. Jednak jego źródła nadal można dostrzec w specyficznie chrześcijańskiej trosce o ochronę, bez dyskryminacji, godności osoby ludzkiej, stworzonej na obraz Boga. Gdy te duchowe korzenie odrzuca się czy przesłania, a kryteria naszej współpracy stają się czysto utylitarne, zagraża to zagubieniem tego, co najbardziej znamienne dla waszej służby i to ze szkodą dla całego społeczeństwa.
Papież przywiązuje wielką wagę do szczegółów liturgii, to bowiem dzięki nim msza staje się prawdziwą rozmową z naszym Panem, powiedział papieski ceremoniarz w wywiadzie dla agencji CNS. Benedykt XVI często powtarza, że liturgia to najdoskonalsza adoracja, wspomina ksiądz Guido Marini, dlatego tak ważne miejsce zajmuje w jego mszy krucyfiks. W czasie konsekracji oczy i serca wszystkich powinny być zwrócone na krzyż, na tego, który stanowi centrum liturgii. W ten sposób odnawia się jego zbawcza ofiara miłości, wyjaśnił ksiądz Marini. Papieski ceremoniarz zaznaczył, że liturgia składa się z małych rzeczy i dlatego dbałość o szczegóły jest tak ważna. Klękanie przy przyjmowaniu komunii czy zachowanie ciszy i skupienia wzmacnia wiernych postawę adoracji i pozwala im doświadczyć Boga, dodał mistrz papieskich ceremonii liturgicznych.
Nieporozumieniom między Kościołem i światem mediów poświęcone było watykańskie spotkanie, w którym wziął udział m.in. kardynał Gianfranco Ravasi. Mówił on o najczęstszych wadach piszących o nauczaniu papieża oraz o sposobach, by przekuć je w cnoty dziennikarskie.
Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury zauważył, że najczęstszą wadą piszących o Kościele jest używanie uproszczeń, które ukazuje się jako rzecz najistotniejszą. Drugim sposobem dziennikarskiej manipulacji jest zasada efekciarstwa, poszukiwania skandali i wątków pikantnych oraz robienie z papieża eksperta od prezerwatyw. Innymi słowy, to grzech tabloidyzacji nauczania papieskiego, ośmieszania go i banalizowania poważnych tematów, które są najczęściej pomijane w przekazie. Zdaniem watykańskiego purpurata lekarstwem na tę wadę jest precyzyjne i dopracowane prezentowanie nauczania Kościoła. Natomiast kolejną wadą, kontynuował kardynał Ravasi, jest ryzyko niedokładności, braku precyzji, dezinformacji oraz mitologizowania religii. Niektóre środowiska medialne są poważnie skażone uprzedzeniem do ludzi Kościoła. Wtedy już nie jest ważne, o czym mowa. Tu wadą jest antyklerykalizm, a nawet wrogość do Kościoła. Ostatnią poważną wadą, zdaniem szefa Papieskiej Rady Kultury, jest brak kompetencji dziennikarskich w sprawach kościelnych i teologicznych.
Wczorajszą wiadomość, że papież poważnie myśli o odwiedzeniu wiosną przyszłego roku Meksyku i Kuby, przyjęto w obu krajach z radością. Sekretarz generalny Konferencji Biskupów Meksyku podkreślił, że papieska wizyta jest gorącym pragnieniem zarówno Ojca Świętego, jak i Meksykanów. Biskup Victor René Rodríguez Gómez poinformował, że pod koniec miesiąca ma tam przybyć komisja przygotowująca podróże zagraniczne Benedykta XVI. Sekretarz episkopatu wyraził nadzieję, że podróż z uwzględnieniem warunków klimatycznych i zdrowotnych zostanie uznana za możliwą.
Na stronie internetowej Episkopatu Kuby zapowiedź papieskiej wizyty określono jako podarunek Matki Bożej z Kobre. Benedykt XVI miałby wziąć udział w obchodach 400-lecia głównego sanktuarium Maryjnego Wyspy. Radosną wiadomość arcybiskup Hawany, kardynał Jaime Ortega, podał w jednym z kościołów kubańskiej stolicy wiernym zgromadzonym w ramach peregrynacji czczonego w tym sanktuarium wizerunku.
Na przybycie Ojca Świętego cieszą się też kubańscy dysydenci. Berthe Soler, rzeczniczka tzw. dam w bieli, czyli matek i żon więźniów politycznych, zauważyła, że przez papieską wizytę Kościół potwierdza swe nauczanie społeczne. Osvaldo Paya z chrześcijańskiego ruchu wyzwolenia powiedział, że choć Kubańczycy nie są jeszcze wolni, wizyta ta jest dla nich przesłaniem nadziei i miłości. Także rzecznik Kubańskiej Komisji Praw Człowieka i Pojednania Narodowego, Elizardo Sanchez, określił tę zapowiedź jako bardzo dobrą wiadomość. Jego zdaniem naród kubański potrzebuje tych, którzy mu będą jak najbliżsi, a nikt nie może tego zrobić lepiej jak Kościół katolicki i inne kościoły.
Ojciec Święty przyjął rezygnację z funkcji ordynariusza łomżyńskiego złożoną ze względu na wiek przez 75-letniego biskupa Stanisława Stefanka. Zastąpi go na tym urzędzie prałat Janusz Stepnowski. 53-letni duchowny pochodzi właśnie z diecezji łomżyńskiej i do tej pory był kierownikiem biura w kongregacji do spraw biskupów. Z biskupem nominatem rozmawia ksiądz Tadeusz Cieślak.
Jak to jest pracować przez tyle lat w kongregacji do spraw biskupów, a teraz samemu z takim losem się zmierzyć?
Tutaj może to życie się poznawało w pewnym sensie od kuchni, chociaż kontakt z moją diecezją był ciągły. Byłem prawie 4 razy w roku w Polsce czasami. Byłem zastępcą czy wikariusza, czy proboszcza, który musiał wyjechać na urlop. Także w pewnym sensie wracam do tej mojej diecezji, do której ciągle wracałem, przynajmniej 4 razy w roku. Byłem w środowisku księży i w środowisku świeckich. Byłem przede wszystkim u mojej rodziny w Polsce.
Zwykle nowy ordynariusz warto, żeby przedstawił trochę samego siebie. Skąd ksiądz biskup pochodzi, jakie koleje losu sprawiły, że trafił tutaj do Rzymu.
Urodziłem się w Ostrołęce, chociaż mieszkam na wsi, bo moi sąsiedzi należą do miasta Ostrołęki, a ja już należę do gminy, która się nazywa Olszewo-Borki, obok Ostrołęki. Po maturze poszedłem do seminarium w Łomży i później biskup przed święceniami mi zaproponował studia w Hiszpanii. Nawet nie wiedziałem, gdzie ten mój uniwersytet jest. Także jechałem z takim trochę napięciem do tej Hiszpanii, nie znając środowiska. I tam byłem 3 lata, zrobiłem doktorat na Uniwersytecie Navarra w Pamplonie. Uniwersytet, który należy do Opus Dei, prowadzony na dość wysokim poziomie, jeśli chodzi o Fakultet Medycyny czy Architektury, nawet dziennikarstwa. Wielu dziennikarzy znanych to są uczniowie tego uniwersytetu, czy nawet lekarzy. Tam się leczy przecież część rodziny królewskiej.
Ale ksiądz nie studiował medycyny czy dziennikarstwa?
Nie, medycyny czy dziennikarstwa nie studiowałem, chociaż widziałem ten fakultet, widziałem jak to sprawnie działa. Szczególnie byłem zaszokowany, jak działała biblioteka w Navarra. W tych bibliotekach, w których byłem, tak dobrze działającej biblioteki nie widziałem nigdzie.
Po studiach, po doktoracie ksiądz trafił do Rzymu?
Pod koniec moich studiów w Pamplonie otrzymałem taką propozycję, żeby zacząć pracę tutaj, do Włoch. To kiedyś myślałem, że przyjechać na pielgrzymkę przynajmniej z parafią czy z moimi kolegami księżmi, ale w tym wypadku mi było dane pracować w tym Rzymie 22 lata.
No i jeszcze raz powraca to samo pytanie, jakie to uczucie pracować w kongregacji do spraw biskupów, a więc w tej instytucji, przez którą te wszystkie nominacje przechodzą, a teraz własna nominacja.
No to jest zawsze, jak to mówią Włosi, con un po' di trepidazione, con un po' di ansia, z takim przejęciem. Papież mówi, że jesteśmy wszyscy naczyniami z gliny. Duch Święty, Bóg wszystko może i z pomocą Boga i z pomocą księży i ludzi dobrej woli można dalej budować.
Jakie ksiądz ma zainteresowania, jakie pasje?
Zawsze po południu tutaj, przynajmniej w Rzymie, to miałem taki zwyczaj, żeby biegać, także przynajmniej 5 razy w tygodniu to biegałem. To był taki moment rozładowania pewnych stresów, ale i moment bycia wśród natury, tym bardziej, że tutaj tej natury brakuje, są mury, ale jeśli się kilka kroków zrobi w bok w samym Rzymie, to można spotkać nawet dość ciekawe miejsca, w których są drzewa, jest natura. Kiedyś przyjechał taki ksiądz w maju i poszliśmy na spacer do Villa Pineta Sacchetti. Przestrzeń tej Pinety Sacchetti w maju się wydaje, że to jest jeden wielki łan zbóż. I on mówił, że był w Rzymie, ale miał to odczucie bycia na wsi.
A teraz powrót do Łomży to w znacznej mierze właśnie też powrót na wieś.
Łomża ma swoje miasta, jak Łomża, czy Ostrołęka, Grajewo, czy inne, które są takimi prężnymi ośrodkami, ale jest wiele takich mniejszych miasteczek czy wsi. Z tym są związane pewne problemy dzisiejszego świata, ale trzeba być z tymi księżmi, którzy pracują w tych małych wsiach czy miasteczkach, trzeba odwiedzać i przede wszystkim, jak to mówią Włosi, incoraggiare, podtrzymywać na duchu.
Jakie zatem zadania duszpasterskie w tym konkretnym właśnie podtrzymywaniu na duchu i księży, i wiernych?
Przede wszystkim poświęcić uwagę na księży, żeby czuli tą bliskość pasterza, bliskość biskupa, dać bodźca, żeby szczególnie księża młodzi pracowali z młodzieżą, żeby się poświęcili dla młodzieży. Dzisiaj to jest ten problem może najbardziej newralgiczny. Być z młodzieżą i pracować dla młodzieży, szczególnie księży młodych, którzy mają tą łatwość językową, jeśli chodzi o młodzież.
Czy nie brakuje powołań w diecezji łomżyńskiej?
To jest diecezja bardzo bogata w powołania i wielu naszych księży pracuje za granicą. Wielu jest inkardynowanych do diecezji innych. Są księża, na przykład tu jest jeden z naszych łomżyniaków, który jest inkardynowany do diecezji rzymskiej.
A więc też jakiś element ducha misyjnego jest w tej diecezji?
Oczywiście. Wiem, że biskup Stefanek interesował się misjami. Wyjeżdżali do Zambii, jeśli się nie mylę. Było przecież 2 studentów z Zambii.
Dzisiaj mowa jest o nowej ewangelizacji. Jak ksiądz sobie wyobraża nową ewangelizację w środowisku właśnie niewielkich miasteczek, czy wręcz wsi, ale też dotkniętych w jakiś sposób zjawiskami współczesnej cywilizacji?
No te zjawiska to są sprawy nieuchronne. Nasza rola to jest przepowiadanie Ewangelii. Tutaj się nic nie zmienia. Ta nowa ewangelizacja to jest tylko szukanie jakichś nowych metod, żeby dotrzeć do człowieka współczesnego. Ta ewangelizacja się odbywa już od 2000 lat.
Ale metody i w pewien sposób formy się zmieniają.
Formy oczywiście się zmieniają, trzeba ciągle szukać. Myślę, że nieraz takie sympozja, nawet wymiana między księżmi z innych diecezji, to może dużo przynieść. Wymiana pozytywnych doświadczeń, jeśli chodzi o środowiska, z którymi się pracuje.
A ruchy takie związane na przykład z poszukiwaniem pracy, gdy ludzie wyjeżdżają ze wsi, tracą kontakt w pewien sposób czy z własną rodziną, ale i też z tożsamością.
No to są problemy dość takie współczesne, to z tym się spotykają nasi duszpasterze, którzy są w Belgii, bo właśnie środowiska tych diecezji jak Łomża, czy Drohiczyn, czy Białystok, to są dotknięte taką emigracją ludzi, którzy wyjeżdżają, także są tylko na święta Bożego Narodzenia, czy na Wielkanoc w Polsce. To jest problem pracy w tamtych rejonach i ci ludzie muszą gdzieś wyjechać, żeby w jakiś sposób przeżyć.
Powróćmy jeszcze do samej nominacji. Czy jakieś szczegóły dotyczące konsekracji czy ingresu?
Ja myślałem o konsekracji oczywiście i ingres. To by był 18 grudnia po południu, myślałem o 4, bo kardynał Ouellet okazał się bardzo dyspozycyjny. Kiedy poprosiłem, żeby był konsekratorem, to on się zgodził.
Także w katedrze łomżyńskiej?
W katedrze oczywiście łomżyńskiej, także on by przyjechał w niedzielę z Rzymu do Warszawy i później w stronę Łomży.
Czy zawołanie biskupie już jest gotowe?
O tym jeszcze nie myślałem.
Dziękuję bardzo.
Z nowym biskupem łomżyńskim, Januszem Stepnowskim, rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Numer listopadowy Przeglądu Powszechnego otwiera wywiad z księdzem profesorem Andrzejem Dragułą o współczesnym języku kościelnym. Na ile opisuje on komunikatywnie niewidzialną rzeczywistość i atrakcyjnie przedstawia ją odbiorcom. Teologia, która nie mówi o ludzkiej rzeczywistości, nie jest nikomu potrzebna, twierdzi nasz rozmówca. Wiedza świata podwaja się co 3 lata i staje się coraz bardziej wyspecjalizowana. Ludzie fascynują się dzisiaj zarówno skalą osiągnięć naukowych, jak i sposobem ich eksponowania. Instytucje takie jak Centrum Nauki Kopernik pozwalają zwiedzającym na samodzielne odkrywanie tajemnic nauki, eksperymentowanie i prowadzenie doświadczeń. To droga edukacji nieformalnej, w której liczy się przede wszystkim pasja poznawania. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Robertem Firmhoferem, dyrektorem Centrum Nauki Kopernik. Maciej Iłowiecki przybliża osiągnięcia naukowe ubiegłego roku. Nie było ich mało. Komputer Watson, testy genetyczne określające skłonności do różnych chorób, odkrycie wyższych uczuć u zwierząt oraz języka porozumiewania się roślin, pojawienie się widma superbakterii, kwitnienie na zamówienie, możliwość sklonowania ssaka z odległych czasów, równoległy świat rządzący mechaniką kwantów, hipoteza planety Nemezis oraz mięso z owadów. Naukowy i techniczny czas cudów staje się wielkim skokiem. Przyspieszenie nie może jednak trwać bez końca. Pojawia się pytanie, czy nauka może się skończyć? Czy wszystkie tajemnice zostaną wyjaśnione i wyprowadzone z jakiegoś najogólniejszego wzoru na wszechświat, z najbardziej podstawowego prawa natury? O skali prześladowań chrześcijan w Indiach, które wybuchły ze szczególną intensywnością w sierpniu 2008 roku, rozmawiamy z duchownym hinduskim Ajayem Kumarem Singhem. Dopełnieniem tego obrazu jest tekst Krzysztofa Renika o społecznym tle ataków na chrześcijan ze strony fanatyków hinduistycznych. Zachęcamy także do lektury 2 wywiadów z artystami, wybitnym rzeźbiarzem profesorem Gustawem Zemłą oraz zwyciężczynią 13. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Agatą Szymczewską. Swoje opowiadanie pod tytułem Siostra Salwatora opublikował w obecnym numerze Wojciech Chmielewski, prozaik, autor nagradzanych zbiorów opowiadań Biały Bokser oraz Brzytwa. Mówił redaktor naczelny Krzysztof Ołdakowski.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.